Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się w piątek, 17 maja. W Wawrzynie trwaje audycję Zrealizuje. Sławomir Orlik odbierze telefony, jeżeli tylko zasiądzie, a już zasiada przy tych telefonach. A ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numer do nas do studia 510-37-36, czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zaczniemy ostrzeżeniem dla kierowców, no i apelem do służb Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, żeby niezwłocznie była podjęta interwencja. Zapraszam na stronę internetową Radia Szczecin, zakładka audycje, czas reakcji i tu jest zdjęcie znaku drogowego, który jest zasłonięty przez liście. No i jakie mogą być tego skutki? Jak donosi wierny słuchacz czasu reakcji, przy wylocie z ulicy Wielkopolskiej w Aleje Jana Pawła II przy Rektoracie Uniwersytetu żółty znak ustąp pierwszeństwa przejazdu jest niemal niewidoczny, zasłonięty przez gałęzie rosnącego przed nim drzewa. Stwarza to poważne zagrożenie dla kierowców jadących Aleją Jana Pawła II. Mają oni pierwszeństwo przejazdu przed jadącymi Wielkopolską, gdy nie działa sygnalizacja świetlna. W tym miejscu jest ona prawdopodobnie adaptacyjna i poza godzinami szczytu na sygnalizatorach jest tylko pomarańczowe, pulsujące światło. Tak, zgadza się, drogi słuchaczu, poza porannym i popołudniowym szczytem światło tam pulsuje. No i co dalej? Kierowcy wyjeżdżający z Wielkopolskiej nie widzą znaku i mogą myśleć, że wciąż są na drodze z pierwszeństwem, bo chwilę wcześniej Wielkopolska ma pierwszeństwo przed Wąską i Śląską. I w czwartek, 16 maja, pisze słuchacz, jadąc Aleją Jana Pawła II w kierunku Urzędu Miasta, ledwo uniknął kolizji z takim kierowcą, który jechał bardzo pewny siebie przez Wielkopolską, prawdopodobnie przekonany o tym, że znajduje się na drodze z pierwszeństwem. Czy w razie takiego zdarzenia szczeciński zarząd dróg ponosiłby za nie odpowiedzialność i wypłacił odszkodowanie, ponieważ nie zadbał o dostateczną widoczność znaków drogowych? Zdjęcia tego schowanego trójkąta ustąp pierwszeństwa przejazdu można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Jest też zdjęcie z lipca 2017 i to jest taki widok idealny. Znak jest jak na patelni, z każdej strony widoczny, natomiast obecnie jest zasłonięty przez gałęzie i liście. Prosimy o pilną interwencję, bo rzeczywiście na koniec tej informacji nasz słuchacz napisał stary dziennikarski banał, ale jakże prawdziwy. Jest tylko kwestią czasu, kiedy w tym miejscu dojdzie do tragedii. Póki co kierowców prosimy o uwagę, a Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego o bardzo szybką jeszcze dzisiaj interwencję, żeby nie musiał nikt tam z własnymi nożycami z kierowców się pofatygować czy piłą i obciąć te zwisające gałęzie. 12:09, co dzisiaj w czasie reakcji? Dzisiaj będzie o tym, że są badania za darmo do zrobienia, tylko do końca czerwca. Dla kogo? O tym około godziny 12:40. A wcześniej o 12:30 będziemy rozmawiali o tym, czy wiceminister klimatu i środowiska przekonał sceptycznych, a nawet wręcz przeciwnych utworzeniu Parku Narodowego na Międzyodrzu. Bo były spotkania z wiceministrem, dokładnie we wtorek, między innymi z władzami gminy i mieszkańcami Widuchowej. Jakie są efekty tych spotkań? Co dalej z parkiem krajobrazowym? Już nie, ale właśnie narodowym Dolnej Odry. O tym będziemy rozmawiać około 12:30. Ale wcześniej za zdjęciem zapraszam słuchaczy już za parę minut do rozmowy z rzeczniczką szczecińskiej energetyki cieplnej, bo na skrzyżowaniu Monte Cassino i Niedziałkowskiego powstało ogromne jezioro, przynajmniej o 10:00 było. Tam są takie studzienki szczecińskiej energetyki cieplnej, które zimą emitują dużo pary wodnej, no ale ciągle jest z nim jakiś problem. Tam bardzo często są wykopki i teraz właśnie wylała tam woda, no i jest utrudnienie. Co się dzieje? O tym informacja już za chwilę. Uwaga, kierowcy, na to miejsce trzeba uważać, a wcześniej, a nie później, o 12:20 będziemy rozmawiać o zaniedbanych grobach podopiecznych opieki społecznej na cmentarzu przy Bronowickiej. Kto się nimi powinien zająć? I także wrócimy do prośby naszych słuchaczy. To nie jedna prośba i nie jednego słuchacza. Czy cmentarz centralny w Szczecinie, furtki od Mieszka I, mogłyby być otwierane nie o 7 rano, a wcześniej. Ktoś wstaje z kurami, no i postanawia wybrać się na cmentarz chociażby o godzinie 6. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję. I teraz może jeszcze jedna informacja dla miłośników kociej kawiarni, bo taka kawiarnia jest w Szczecinie. Właściciele nadal zakazują młodszym dzieciom przychodzenia do tej kociej kawiarni. Ba, nawet tych obostrzeń dotyczących młodszych dzieci jest coraz więcej, bo właściciele lokalu od lutego, przypomnę, zdecydowały, że dzieci w wieku 9-12 lat, nie wspomnę już o młodszych, mogły odwiedzać koci zakątek jedynie w poniedziałek. Ale teraz już będzie zakaz dla wszystkich dzieci poniżej 13 roku życia na odwiedzanie kociej kawiarni. A dlaczego? No, rozwydrzone dzieciaki. Otóż zachowanie dzieci, jak czytamy na facebookowym profilu kociej kawiarni, niewiele się poprawiło, a każdy poniedziałek jest ciężkim dniem dla kotów i obsługi. Rodzice nie pilnują dzieci, a na zwrócenie uwagi często reagują złością, wyjściem z kawiarni i nieprzychylną opinią. W poniedziałki budzenie kotów, machanie im zabawką przed pyszczkiem, zaglądanie do kociego pokoju przez przejścia dla kotów, bieganie, krzyczenie i czołganie się pod stolikami gości były na porządku dziennym. To jak ja, że to rozumiem, właśnie to oburzenie i niezadowolenie właścicieli kociej kawiarni. Coraz większym powodzeniem cieszą się hotele, restauracje dla osób bez dzieci. Pozdrawiamy wszystkich miliusińskich, wszystkich rodziców zdyscyplinowanych dzieci, ale tych rozwydrzonych też nie brakuje. 12.11, czas reakcji. Ostatnie dni zdominowała u nas sprawa butli gazowych, nie tych dużych na propan-butan, tylko tych mniejszych, turystycznych. Nie ma w Szczecinie, gdzie tych butli napełniać czy wymieniać, ale oczywiście rozdzwoniły się telefony i najpierw będą opinie dotyczące tego, czy można samodzielnie na przykład takie butle napełniać, czy nie, czy można z tej dużej butli na propan-butan przelać gaz do mniejszej, a potem będzie informacja o tym, że jednak są takie miejsca w Szczecinie, gdzie te butle można napełnić.
Dzień dobry, mam na imię Mirek. Dowiedziałem się tylko, jak można przelewać gaz, co jest zabronione, a szczególnie osobom prywatnym. Mi głównie chodzi o to, gdzie można wymienić te mniejsze butle. Nie ma takiej możliwości. Ja objeździłem pół Szczecina. Wydaje mi się, że najfajniej by było, gdyby to było tu przy przystani Pogoni. Jest stacja paliw. Tam powinny być co najmniej 2-3 rodzaje butli, które można wymienić, bo nigdzie tego pan nie zrobi. Po prostu nie przelewają, tak jak ten pan prywatnie mówił, a na wszystkich stacjach paliw, wszystkich stacjach tylko te wielkie butle są nieprzydatne latem ani do kamperów, ani do łodzi motorowych, ani do żaglówek, do niczego. Bardzo proszę, żeby sprawdzić ten temat i podać, gdzie można te butle wymienić. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, dużo zdrowia życzę.
Dzień dobry, Krzysztof. Tak jak tutaj jeden ze słuchaczy powiedział, można z dużej przelewać do małej, w cudzysłowie, ale naprawdę bardzo, bardzo proszę, aby nie przepełniać. Co to znaczy? Każda butla ma określony ciężar. Najlepiej się to robi, stawiając butlę na wagę. I bardzo bym prosił, żeby zwrócić na to uwagę, bo nie problem narobić kłopotów sobie i wszystkim wkoło. Dziękuję, pozdrawiam.
Witam Radio Szczecin, tutaj Roman, stały słuchacz. Bardzo często są na stacjach BP, a zwłaszcza tam, gdzie ciężarówki się tankują, bo kierowcy te ciężarówek potrzebują w trasę właśnie świeżo napełnione butle, czy tam pełne butle, więc oni tam pobierają sobie, kupują na stacjach BP. Na pewno na Kołbaskowie, na których jeszcze, tego nie wiem. Pozdrawiam.
Dzień dobry, Piotrek ze Szczecina dzwonię. W sprawie butli, wymiany butli typowo tych takich bardziej turystycznych. Zapraszam, Kolumba 39, nawet dzwoniłem do pana, mówi, że w dzisiejszym dniu można wymienić taką butlę. Po lewej stronie jest taka stacja prywatna, typowo z LPG i z wymianą butli. Dziękuję, pozdrawiam.
Z tej strony stały słuchacz Andrzej, to było kupę lat temu. Można było w CPN-ie nabić sobie butlę, pan, który tam obsługiwał. Nie było problemu. A czy nie można by teraz z powrotem wprowadzić takiego czegoś, żeby ktoś z obsługi nabijał te butle przeszkolony? Bo chciałem nadmienić, że taką butlę na przykład 11-kilową to się płaci 85 zł, jak się nie mylę. a nabicie gazu do zbiornika w samochodzie to kosztuje raptem 2,83. Dużo by było taniej, prawda?
Dziękujemy. Byłoby dużo taniej. Dziękujemy też za informację, gdzie można jednak taką butlę turystyczną nabić. Co do tego samodzielnego przelewania, dzisiaj rozmowy ze strażakiem na ten temat nie będzie, czy przepisy na to w ogóle pozwalają, ale jeżeli się chcemy za to zabrać, no to widziałem różne instrukcje w internecie na ten temat. Trzeba uważać, bo z tej większej butli podobno można przelać ten gaz w bezpiecznym miejscu do mniejszej butli, tylko na obu butlach powinny być reduktory. Warto poczytać, jak się do tego wziąć, żeby nie stracić zdrowia co najmniej. Uważajmy na siebie. 12:16 to jest czas reakcji i uważajmy na skrzyżowaniu Monte Cassino z Niedziałkowskiego. Tam jest takie miejsce na przejściu dla pieszych, dokładnie na ulicy Niedziałkowskiego, gdzie zimą unoszą się kłęby pary. Tam jest jakaś taka studzienka, czy też węzeł szczecińskiej energetyki cieplnej i tam często zdarza się też, że są jakieś roboty wykonywane. I chyba trzeba będzie znowu wykonać jakieś roboty, bo dzisiaj rano Sławek zrobił tam zdjęcie zalanej jezdni i tego miejsca. Co się stało, to wie nasz gość, a tym gościem jest Danuta Misztal, szczecińska energetyka cieplna. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Co się stało?
No mamy awarię oczywiście przy ulicy Niedziałkowskiego. Jest to co prawda zdarzenie jeszcze wcześniejsze z czasów, kiedy trwał sezon grzewczy. U państwa na antenie była również rozmowa na ten temat, ale było to zdarzenie na tyle nieinwazyjne, że można było je odłożyć do realizacji, do naprawy w czasie. Nie chcieliśmy przeprowadzać w tamtym czasie usuwania tej awarii, ponieważ wiązałoby się to z wyłączeniem dostaw ciepła do odbiorców, a jest to około 30-40 budynków. W związku z tym, ponieważ udało się to zabezpieczyć na tyle, że dostawy ciepła mogły być realizowane bez konieczności naprawiania w tamtym czasie. Tak też się stało. Prace zostały zaplanowane na przełom maja i czerwca, no ale okazało się, że nie zdążyliśmy i musimy to wykonać dzisiaj, ponieważ ten przeciek okazał się w tej chwili większy, doszło do większego rozszczelnienia, więc musimy przystąpić do tej naprawy już teraz. No i jest to o tyle komfortowe dla odbiorców z tamtego rejonu, że mamy ciepło, więc nie będzie wstrzymanych dostaw ciepła. Nie, tylko na 2 dni wstrzymamy dostawy ciepłej wody. W tym czasie wykonamy naprawę. Dzisiaj w nocy ekipy remontowe wejdą tam w ulicę Niedziałkowskiego i będą naprawiać to, co się tam zepsuło.
I do jutra powinno być już naprawione?
No nie jest tak szybko. Nie, no więc ponieważ jest to tryb awaryjny, więc oczywiście będziemy musieli zająć część jezdni. Przynajmniej takie jest prawdopodobieństwo. Jaki będzie to odcinek, no to wszystko się okaże oczywiście po tym, jak służby techniczne wejdą już w miejsce awarii. Ale jeżeli chodzi o czas naprawy i ponowne przywrócenie dostaw ciepła, no to dopiero w zasadzie o północy z 19 na 20 maja, czyli z niedzieli na poniedziałek.
Należy się spodziewać, że ta prawa nitka Niedziałkowskiego, jadąc w stronę Wojska Polskiego, może zostać wyłączona, raczej na pewno zostanie wyłączona z ruchu, albo już jest wyłączona, prawda? A tam po południu tworzą się spore korki. Tam duży sznur samochodów zawsze jeździ. Czy będą jakieś objazdy, będą jakieś ostrzeżenia dla kierowców wcześniej, oznakowanie?
W tej chwili czekam na informacje od kolegów technicznych, dokładnie z serwis, którzy są odpowiedzialni za naprawę tej awarii i przygotowanie tego terenu do ruchu, więc jak tylko będę miała szczegóły, to pojawią się one oczywiście u nas na stronie internetowej. Zapraszam, aby śledzić naszą stronę, tam będą szczegóły. Jeżeli będzie poprowadzony objazd i będą duże utrudnienia dla kierowców, to te informacje znajdą się na stronie.
Dziękuję bardzo za te wiadomości. Pani Danuta Misztar, Szczecińska Energetyka Cieplna. Pozdrawiamy. Ciepło pozdrawiamy oczywiście. 12:20. A teraz będzie o zazdrości. Mojej zazdrości, że nie mam lat 15+ i nie jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej. Jeżeli rodzice nie wiecie, co z waszymi pociechami właśnie w tym wieku od 15 lat wzwyż i z dziećmi w szkole średniej, nie wiecie, co zrobić w wakacje, no to jest taki pomysł, który może być szkołą życia. Otóż Pałac Młodzieży, Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, Pracownia Edukacji Morskiej zaprasza uczniów ze szkół ponadpodstawowych na rejs szkoleniowy z udziałem w trzecim etapie Regat The Tall Ships Races. Rejs organizowany jest w ramach projektu Na Szlaku Wielkich Wypraw i realizowany przez właśnie Pałac Młodzieży. Planowana trasa rejsu, bardzo atrakcyjna, po Bałtyku, Gdańsk, Wisby, Mariehamn, Szczecin, Świnoujście. Termin 20 lipca, 5 sierpnia 2024. Rekrutacja już się rozpoczęła. No i ważne, kandydat projektu musi być powyżej 15 roku życia. Wszystkie szczegółowe informacje albo w Pałacu Młodzieży, proszę tam dzwonić, pisać, albo na stronie można znaleźć coś Szczecin.eu, zakładka wiadomości. Rejs, super sprawa, to może być prawdziwa szkoła życia. 20 lipca, 5 sierpnia zapraszamy i namawiamy. A teraz wracamy do spraw interwencyjnych. Proza życia przy naszym telefonie pani Paulina Łądka, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Mamy, pani Paulino, rannych ptaszków wśród naszych słuchaczy. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Paweł ze Szczecina. Ja mam takie prośbę, czy może było coś zadziałać, żeby cmentarz był szybciej otwierany, bo jest na tę chwilę otwierany o 7 godziny. A w ubiegłym roku było chyba bodajże 4, czy nawet 5 godzina. Jest problem od strony słońca, żeby nawet przejść na Mieszka Pierwszego. Dużo osób nawet w tym momencie stoi pod furtką, czeka, aby ochrona otworzyła. Z tego, co się dowiedziałem, zmieniła się tam pani pod względem właśnie tam kierowniczym. Dlatego są takie zmiany. Dziękuję bardzo.
Cmentarz centralny w Szczecinie, jeden z największych w Europie i rzeczywiście dla niektórych droga od bramy głównej przy Kusłońcu przez cmentarz do Mieszka Pierwszego jest bardzo wygodnym skrótem, a poza tym pięknym spacerem w pięknych okolicznościach przyrody, a niektórzy, kiedy jest jasno, lubią sobie przyjść wczesnym rankiem na cmentarz. Pani Paulino, czy możliwe są zmiany, czy z różnych względów byłoby realne to, żeby ten cmentarz był otwierany o 6 czy o 5.30, kiedy jest widno?
Te godziny otwarcia cmentarza są ustalone w regulaminie i one od wielu lat na naszym cmentarzu, tak naprawdę jak na większości cmentarzy w całej Polsce, rozpoczynają się o godzinie 7. No tutaj należy pamiętać, że cmentarz to jest jednak miejsce o takim konkretnym dosyć przeznaczeniu i te wizyty na cmentarzu zazwyczaj jednak związane są z... No, tym aspektem.
Tak, albo pogrzeby, tak, albo przychodzimy na grób bliskiej osoby. Tak, jest.
Tak, i tutaj raczej to zainteresowanie odwiedzeniem grobów o 5, raczej o 6 rano, no nie jest zbyt duże. Można powiedzieć, że właściwie jest zerowe. Te godziny funkcjonowania cmentarza właśnie od 7, między 7 a 21 teraz w okresie letnim i między 7 a 18, no wydają się jednak dopasowane do, można tak powiedzieć, preferencji czy możliwości większości osób. Natomiast no, samo zamykanie cmentarza przed tą, po godzinie 21 i przed godziną 7 no, jest związane przede wszystkim z koniecznością zapewnienia tutaj bezpieczeństwa i porządku na tym terenie. Niestety w ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka takich zgłoszeń, że właśnie w tych wczesnoporannych godzinach pojawiały się problemy i z porządkiem na cmentarzu i jakieś takie sytuacje zakłócania ciszy, no bo też trzeba pamiętać o tym, że cmentarz sąsiaduje również z zabudową, z, po prostu z domami. I w związku z tym, no te furtki, które wcześniej, powiedzmy, grzecznościowo były czasami udostępniane przechodniom, no w tej chwili jednak będzie ten termin, te godziny otwarcia cmentarza od 7 do 21 będą jakby dochowywane.
Czyli osoby tranzytowe, że takie nazwę, muszą się uzbroić w cierpliwość i dopiero o 7 będą mogły przejść z ku słońcu na Mieszka pierwszego przez teren cmentarza.
Pamiętaj, że ten teren cmentarza, no, jest takim miejscem, nadal wciąż zdarzają się kradzieże. Oczywiście tutaj nie mówię tego w kontekście słuchacza, który dzwonił, czy innych osób, które tamtędy przechodziły, no ale te godziny wcześniej, kiedy furtki mogłyby być otwierane wcześniej, do tego czasu, kiedy rzeczywiście przychodzą ludzie odwiedzający, czyli już po godzinie 7, no to jest taki trochę okres, czy taki moment, w którym trudno jest zabezpieczyć to miejsce. Oczywiście ochrona na cmentarzu jest całodobowa, ale ze względu na jego wielkość, no wiadomo, że ochroniarze nie mogą być w każdym miejscu i to jest taki moment, w którym takie pozwolenie na swobodne przemieszczanie się czy poruszanie się po cmentarzu też może generować jakieś takie przykre sytuacje.
I przechodzimy do drugiego pytania. Zresztą ten temat już na naszych łamach, na naszej antenie miał miejsce, ale znowu jeden z naszych słuchaczy był na cmentarzu zachodnim przy ulicy Bronowickiej. No i jego uwagę zwróciły zaniedbane groby byłych podopiecznych opieki społecznej w Szczecinie. Czy te groby są od czasu do czasu uprzątane, sprawdzane przez kogoś, kto się o nie dba? Jak to wygląda?
No oczywiście jest to dosyć trudna sytuacja, bo trzeba pamiętać, że co do zasady zarządca cmentarza odpowiada za jakby ogólny teren cmentarzy, czyli oczywiście te wszystkie prace pielęgnacyjne, sprzątanie obejmuje przede wszystkim główne aleje, czy te tereny reprezentacyjne. Natomiast już kwatery są sprzątane czy zagospodarowywane przez bliskich osób pochowanych. No i to jakby mamy z tym do czynienia i zarówno na cmentarzu zachodnim, ale też widzimy to na cmentarzu centralnym przede wszystkim, gdzie są te kwatery bardziej wypielęgnowane, czy częściej odwiedzane i rzadziej. No w tym przypadku tu jednak dosyć rzadko możemy mówić o bliskich i w związku z tym pracownicy cmentarza, no w ramach takich dodatkowych zadań, również obejmują opieką te kwatery, na których pochowane są osoby. To są najczęściej pochówki organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, czyli osoby, które znajdowały się w kryzysie bezdomności. I tutaj nawet w ostatnich dniach, dosłownie kilka dni temu, wiem, że była koszona trawa na tych kwaterach, również kiedy zachodzi taka konieczność i na przykład dojdzie do jakiegoś tam uszkodzenia tych grobów, czy obsuwania, to one na bieżąco są porządkowane. Jeśli tabliczki czy krzyże są uszkodzone, no to pracownicy też starają się to na bieżąco kontrolować. Takie tabliczki potem są wymieniane. To jest zgłaszane, jeśli jest jakaś potrzeba wymiany tabliczki, na przykład jest to zgłaszane do MOPR-u i wtedy MOPR zamawia też nowe tabliczki.
No to życzymy pracownikom, żeby starali się robić to tak dobrze, żeby po prostu nie było takich uwag ze strony naszych słuchaczy. Jeszcze pan Krzysztof do nas zadzwonił w sprawie przechodzenia przez cmentarz centralny wczesnym rankiem. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja bym chciał takie zapytać się, bo rozmawiałem z ochroniarzami i ochroniarze, załóżmy, w tym przypadku nie mają problemu właśnie otworzyć szybciej, nawet tą godzinę czy pół godziny szybciej ten cmentarz, tylko właśnie to zależy od górnie właśnie, kto tam rozporządza tym. I taki jest rezultat tego wszystkiego, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Odgórnie, pani Paulino, to może odgórnie, kompromisowo od 6 otwierać?
No trudno mi tutaj teraz złożyć taką deklarację. No tak jak mówię, to nie jest kwestia, jakby jest to kwestia po prostu analizy okoliczności i sytuacji.
No tak, bo ochroniarze są tam całą dobę i tak, prawda? Czy otworzą o 6 czy o 7, to im tam, myślę, nie robi to różnicy.
No tak, oczywiście, no ale mówimy tutaj jednak w szerszym kontekście całego cmentarza, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na tym obiekcie.
To pozostawiamy na razie sprawę w lekkim zawieszeniu. Bardzo pani dziękuję. Paulina Łądka, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Szczecin.
Dziękuję
to jest
bardzo.
Czas reakcji. Dużo się dzieje w temacie Parku Narodowego. To tytuł z portalu gryfińska.pl. No bo rzeczywiście dzieje się sporo. 14 maja z wizytą w naszym regionie, w gminach, które są zainteresowane, a niektórzy mieszkańcy też są zainteresowani, ale inni wręcz przeciwnie, są zainteresowane właśnie powstaniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Był pan wiceminister Mikołaj Dorożała w Gryfinie, był także w Widuchowej i przy naszym telefonie burmistrz tego miasta, pan Paweł Wróbel. Dzień dobry.
Dzień dobry, wójt, nie burmistrz.
Życzę, żeby był pan burmistrzem, ale wójt też brzmi dumnie. Panie
absolutnie
wójcie.
Dla mnie wystarczająco.
Panie wójcie, no właśnie, to jest ciekawe swoją drogą, bo są mniejsze miejscowości od Widuchowej i są tam burmistrzowie, prawda?
No chodzi tylko i wyłącznie o prawa miejskie. Widuchowa została ich pozbawiona, dlatego jest to formalnie wieś, a wiadomo, że w gminach wiejskich jest wójt, a w gminach miejskich albo miejsko-wiejskich jest burmistrz, ale nie roztrząsajmy tego w tym momencie.
Tak jest, nie roztrząsajmy, chociaż ja się z tym głęboko nie zgadzam. Bardzo zresztą lubię Widuchową, jest pięknie położonym miasteczkiem. Panie wójcie, proszę powiedzieć, jak te rozmowy przebiegały? Czy pan Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, przyjechał po to, żeby powiedzieć, my zrobimy wam tu park narodowy? Czy rzeczywiście słuchał, czy rzeczywiście starał się zrozumieć tych, którzy są sceptyczni wobec tego pomysłu?
Panie redaktorze, wizyta jakby odbywała się dwutorowo, bo my samorządowcy i radni spotykaliśmy się z członkami zespołu, który powstał przy ministrze do spraw powołania parku i generalnie ja miałem okazję spotkać się z członkami zespołu i z moimi radnymi i dowiedzieć się, jaka jest procedura powstania, jakie są plusy i minusy funkcjonowania Parku Narodowego, a pan minister jakby równolegle prowadził swoją wizytę i spotykał się z przedsiębiorcami, z inwestorami, którzy gdzieś na Odrze inwestują, ale nie będę ukrywał, że na koniec spotkaliśmy się już na takiej nieformalnej części w mojej miejscowości i pan minister jakby opowiadał mi o tym, co go tam spotkało, jakie opinie uzyskał i proszę pamiętać, że idea powołania Parku Narodowego to nie jest pomysł żadnego z trzech samorządów, tylko to jest pomysł grupy społecznej, która gdzieś z taką ideą wyszła i generalnie do momentu, kiedy nie zaczęła się kampania wyborcza, to jakby ten rozpęd całej tej inicjatywy nie był aż taki szybki. No, w kampanii wyborczej to przybrało bardzo momentami wręcz karykaturalne formy, bo pojawiła się i dezinformacja i wykorzystanie tej całej idei według mnie zacnej. I czekałem na to, żeby przyjechał ktoś właśnie z ministerstwa, ktoś po prostu, kto jest na przykład dyrektorem innego parku i ludziom na przykład zdementował te bzdury albo im po prostu wytłumaczył, co to będzie. I też, żeby minister zobaczył, że to nie jest tak, że po prostu z perspektywy Warszawy robimy park, no to my tu mamy się na wszystko od razu chętnie zgodzić.
No i proszę powiedzieć, jakie pan ma odczucia, wrażenia po tym spotkaniu, bo przede mną wywiad z panem Mikołajem Dorożałą, wiceministrem klimatu i środowiska z GS24 z 17 maja, gdzie o tym spotkaniu mówi tak, i o tych spotkaniach. My nie przyjechaliśmy z gotowym pomysłem w walizce i nie mówimy, to was uszczęśliwi, tylko przyjechaliśmy tu stworzyć miejsce, które ma być perspektywą i szansą na rozwój. Dziś jasno wynika, że kwestia wędkarstwa i rybołówstwa jest po prostu elementem tożsamości lokalnej. Czy to miało odzwierciedlenie w tych rozmowach również pańskich nieformalnych?
Tak, oczywiście, bo wie pan co, my jako samorząd bardzo tutaj Znaczy staramy się tak nie angażować bardzo, bo jakby te szczegółowe informacje, no to powinni przekazywać pracownicy ministerstwa, ale no wiadomo, no siłą rzeczy w kampanii to był jakby motyw główny i przewodni, tak? Nie inwestycje, nie plany, tylko park i straszenie parkiem. I generalnie te słowa ministra ja je znam, bo on mi też je przedstawił, żebyśmy my jako samorządowcy i radni i przedsiębiorcy pomogli jakby stworzyć park, który będzie miejscem, który jakby pogodzi tę grupę interesów, między innymi rybaków i wędkarzy, które dla mnie jako wójta gminy nadodrzańskiej są bardzo ważne, no bo wędkarze generują ogromny ruch turystyczny. Rybacy to też jest bardzo ważna grupa, która gospodaruje na tym akwenie. I wie pan co, ja wydałem o taki komunikat chyba w marcu, że ta idea oczywiście jest dla nas bardzo cenna i wartościowa i warta takiego poważnego rozważenia i poparcia. Aczkolwiek no, mamy o takie trzy warunki, które będziemy chcieli i żądali, żeby one zostały spełnione. Oczywiście sprawa dotyczy otuliny, czyli tego, jak głęboko ona wejdzie i czy w ogóle jakby dotknie, obejmie którekolwiek miejscowości naszej gminy. Druga sprawa to jest właśnie zapewnienie dostępu dla wędkarzy i rybaków. Pan minister mnie tutaj akurat zapewniał, że to będzie wpisane w rozporządzenie, że tutaj po prostu ten akwen dalej będzie dla nich do wykorzystania. No i trzeci, no chcemy coś po prostu ugrać z tego tortu jako najmniejsza, najbiedniejsza gmina. Uważam, że jako gmina, na której terenie Międzyodrze się zaczyna, no zasługujemy na centrum edukacyjne, żeby powstało u nas.
Odra będzie żeglowna, mówi Mikołaj Dorożała we wspomnianym przeze mnie wywiadzie. Kwestia otuliny jest kwestią umowną. Nie ma żadnych przepisów, które mówią, ile metrów musi mieć, więc będzie poprowadzona tak, aby Odra mogła być żeglowna. Chcemy udrożnić kanały, chcemy, aby można było łowić ryby, także w nocy. Chcemy także walczyć z kusownictwem, które jest dużym problemem na Międzyodrzu. I tu wręcz potrzebujemy do pomocy wędkarzy i potrzebujemy rybaków, mówi wiceminister. I jeszcze jedno. Proszę sobie to wyobrazić. Po raz pierwszy od 23 lat powstaje Park Narodowy. Cała Polska o was mówi. To jest dla rządu oczko w głowie, a utworzenie Parku Narodowego oznacza inwestycje, strumień wsparcia finansowego. Pan też tak myśli, panie wójcie, słyszę to pobrzmiewa w pana wypowiedziach, a sceptycznych mieszkańców po tych spotkaniach jest już mniej, już są uspokojeni? Jak to wygląda?
Znaczy, wie pan co, jakby wymiar społeczny to jakby w mojej ocenie jeszcze nie został osiągnięty, no bo to wiadomo, że i zespół, i minister spotykał się jakby no, z niewielką częścią. Ja też jakby wymogłem, żeby o takie spotkanie otwarte dla mieszkańców zrobić, bo wie pan co, ja może pan wyczuć w mojej wypowiedzi, że ja ten pomysł popieram. Oczywiście, bo ja w tym widzę ogromną szansę nie tylko dla mojej gminy, ale dla całego rejonu, ale no, bardzo, bardzo mieszkańcy obawiają się tych po prostu jakby konsekwencji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich codzienne życie. I tak, jeżeli na przykład no, usłyszałem zapewnienie od pana ministra, że na pewno ta otulina nie przejdzie przez rzekę, czyli nie dotknie ani Widuchowi, ani Marwic, no to w tym momencie dla mnie ten pomysł nie ma już wad. Po prostu, jeżeli załóżmy, mamy gwarancję, że i wędkarze, i rybacy będą mogli tam gospodarować, no to ja absolutnie jako Paweł Wróbel po prostu nie widzę tutaj żadnych problemów, żeby taki park tam powstał. Widzę w tym nawet przeogromną szansę dla tej miejscowości.
No i teraz, jeżeli już stanie się tak, że u ludzi uda się przekonać, ale tak jak pan wójt powiedział, to jeszcze przed decydentami te spotkania powinny być kontynuowane, rozmowy, bo często ludzie, jeżeli tkwią w swoim jakimś poglądzie, to przed samymi sobą nie chcą się czasem na początku przynajmniej zgodzić, że się mylili. Jeżeli będą twarde deklaracje na papierze, że ta otulina nie będzie ograniczała mieszkańców, nie będzie ograniczała działalności turystycznej, wędkarskiej, rybackiej, no to wszystko wskazuje na to, że warto ten park stworzyć. Taki park jest po drugiej stronie granicy, prawda? W Niemczech. grobach?
Dokładnie tak. Wie pan co, ja tak podam jeszcze jeden przykład, który absolutnie tak przemawia za tym miejscem, bo jeżeli otulina nie przejdzie przez rzekę, to z perspektywy mieszkańca gminy Widuchowo, obojętnie czy to jest mieszkaniec Widuchowej, Krzywina czy Czarnówka, to się totalnie, absolutnie nic nie zmieni. Poza według mnie ogromnym napływem osób, które będą chciały z tego akwenu skorzystać, zobaczyć ten park narodowy, który powstanie. Ale wie pan co, ja jestem bardzo aktywnym rowerzystą i z wielkim umiłowaniem korzystam właśnie ze ścieżek rowerowych po niemieckiej stronie. Po prostu ładuję rower czy rowery na dach samochodu i jadę po prostu sobie pojeździć. Ja tam robię setki kilometrów po prostu przez niemiecki park narodowy i widzę, jak to wygląda. Widzę infrastrukturę turystyczną, widzę, jak te tereny są zalewane, czyli po prostu wszystkie śluzy są drożne. Czyli to jest to, co powinno być na Międzyodrzu. I bardzo żałuję, że nie pociągnięto tego tematu z 1993 roku, kiedy miał powstać Międzynarodowy Park Narodowy, czyli po stronie niemieckiej, po stronie polskiej. Jednak wtedy decyzje zapadły takie, że Niemcy jednak postawili na tą wyższą formę ochrony i mają przepiękny teren, który jest perłą tutaj na ich terenie, a my mamy po prostu zdewastowane czasem i tym brakiem inwestycji Międzyodrze.
Warto przypomnieć jeszcze deklarację pana wiceministra Mikołaja Drożały, wiceministra klimatu i środowiska, który stwierdził raz jeszcze podczas wywiadu z GS24, wędkarstwo i rybołówstwo będzie drugim filarem obok wartości przyrodniczych tego parku. I pan wiceminister, panie wójcie, powiedział, że nic nie jest przesądzone, że ten park, jeżeli powstanie, to od 1 stycznia 2025. Jeszcze to wszystko nie jest dopięte, prawda?
Znaczy to znaczy tak, ja nauczyłem się jednej rzeczy, żeby bardzo delikatnie szafować terminami, obietnicami. Zanim bym mówił o jakiejkolwiek dacie, ja jednak sugerowałbym zrobić otwarte spotkanie z mieszkańcami Widuchowej, żeby po prostu porozmawiać ich tak zwyczajnie w świecie uspokoić, tak? Bo oni dalej sądzą, że sklepu Dino nie ma, bo będzie park, że będą wywłaszczenia, że nikt niczego nie wybuduje, że nie będzie można zbierać grzybów w lesie i będzie strefa ciszy. No także wie pan, te takie bzdury po prostu jeszcze w dalszym ciągu w społeczeństwie są, bo ludzi jest bardzo łatwo nastraszyć, a bardzo ciężko ich
uspokoić, można powiedzieć,
tak,
prawda?
Tak, uspokoić, tak. A też jest to, tak jak pan, panie redaktorze, powiedział, że osoby, które były od początku na niebo, zostały na przykład wprowadzone celowo w błąd, one już ciężko im się przyznać, że przecież nie miały racji i teraz będzie wstyd po prostu się z tych swoich słów wcześniejszych wycofać.
Potrzeba czasu i mądrych działań. Bardzo panu dziękuję. Dokładnie. Za rozmowę. Pan wójt Paweł Wróbel, wójt Widuchowej. Rowerzysta pozdrawia rowerzystę. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Do widzenia.
Do usłyszenia. 12:45. Teraz czas na badania. No właśnie, bo są badania za darmo do zrobienia, ale tylko do końca czerwca. I jeżeli chodzi o zachodniopomorskie, to jeżeli chodzi właśnie o te badania darmowe, tylko trzeba pewne czynności wykonać, to nie ma się czym chwalić, bo statystyki nie są najlepsze. A chodzi o program Profilaktyka 40+. Ten program już od kilku lat funkcjonuje, miał być zamykany, dokładnie funkcjonuje od 1 lipca 2021, ale był przedłużany, jednak teraz ostatecznie do końca czerwca się zakończy. Przy naszym telefonie pani Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, oddział Zachodniopomorski. Właśnie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry państwu.
Nas na Pomorzu Zachodnim jest mniej niż 2 miliony. Ile dotąd osób wykonało, właśnie 40-latków i więcej mających lat, te badania w ramach tego programu? Jak to się przedstawia w liczbach?
No, jeżeli już tak do konkretów przechodzimy, to na Pomorzu Zachodnim, czyli w województwie zachodniopomorskim, jest osób zadeklarowanych do lekarzy POZ. To zakładamy, że właściwie wszyscy złożyli deklarację. To jest niecałe 1,5 miliona. 1,450 z groszkiem. Ile osób konkretnie skorzystało z tego programu, jeszcze nie wiemy. Pewnie otrzymamy jakieś podsumowanie. Natomiast wiemy, że do tej pory w naszym województwie wykonano 138 tysięcy badań. I najczęściej z programu korzystają kobiety. Wykonały prawie 83 tysiące badań. Natomiast mężczyźni niecałe 55,5 tysiąca. Czyli tak mniej więcej to się układa, że kobiety około 60%, mężczyźni około 40%, ale to we wszystkich innych aktywnościach, jeżeli chodzi o zdrowie, też tak to się kształtuje. Mężczyźni jakoś mniej dbają o siebie.
No właśnie, i jak o siebie zadbać? Jakie badania zawiera ten pakiet Profilaktyka 40+? Czy rzeczywiście są to tego rodzaju badania, które wiele niepokojących zmian, nie dających często innych objawów somatycznych, można wychwycić dzięki tym badaniom Profilaktyki 40+?
Tak, dlatego że układając ten program i wyławiając czy proponując do tego programu badania, brano pod uwagę te choroby, które najczęściej występują już w tym wieku, kiedy kończymy 40 lat, a więc to są głównie choroby układu krążenia i choroby nowotworowe, i one też należą do najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów Polaków. Ze statystyk poza tym wynika, że w tym wieku znacząco wzrasta ryzyko nadciśnienia, cukrzycy, miażdżycy, notabene dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Nadciśnienia, więc powinniśmy pewnie być może więcej o tym powiedzieć, bo to jest i skutek, i przyczyna wielu innych chorób. Ponadto u osób, które ukończyły 40 rok życia, mogą się również zaostrzyć choroby przewlekłe, na które cierpią, w tym układu krążenia, układu pokarmowego, czy odpornościowego, hormonalnego. Także ten pakiet badań, a za chwilę wymienię, o jakie badania chodzi, z całą pewnością służy temu, żeby zdiagnozować dobrze pacjenta i żeby pokazać, czy jest zdrowy i te wyniki ma w porządku, czy też pojawia się już jakieś ryzyko i powinien liczyć się z tym, żeby podjąć leczenie, być może dalszą diagnostykę, po rozmowie oczywiście z lekarzem POZ, bo z takimi wynikami badań powinniśmy się udać do swojego lekarza rodzinnego. Więc w tym pakiecie jest adresowanym i do kobiet, i do mężczyzn. Jest morfologia krwi obwodowej, jest stężenie cholesterolu całkowitego we krwi, jest stężenie glukozy we krwi, są próby wątrobowe, jest poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, jest poziom kwasu moczowego we krwi, więc generalnie są to badania moczu i badania krwi. Jest również krew utajona w kale, ale na skierowanie na to badanie otrzymamy wtedy, kiedy z ankiety, jaką wypełniamy, chcąc otrzymać skierowanie, będzie wynikać jakieś ryzyko. Ponadto do mężczyzn skierowany jest po raz pierwszy możliwość wykonania profilaktycznie badanie w kierunku raka prostaty, czyli PSA, antygen swoisty dla stercza całkowity, również z tej próbki krwi, którą oddajemy, kiedy już otrzymamy e-skierowanie po wypełnieniu ankiety i umówimy się już na badanie w konkretnej placówce. Tych placówek w naszym województwie jest 89, w Szczecinie ponad 30, więc naprawdę jest dostęp do wykonania tych badań. One są naprawdę niezwykle ważne. Przeczytałam, widzą Państwo, jak są ważne, potrzebne, aby zdiagnozować nasz stan zdrowia, szczególnie kiedy kończymy 40 lat, no i szczególnie po takim paroletnim okresie, kiedy mieliśmy być może mniejszy dostęp do lekarzy, do badań. Mówię tutaj o COVID-19.
Panie rzecznik, wchodzimy na internetowe konto pacjenta, prawda? I tam możemy tę ankietę wypełnić i dostaniemy skierowanie. Albo możemy zadzwonić na infolinię 800 100 101, prawda? Działa od 8 do 18.
Ta infolinia, przepraszam, już nie działa. Zatem informujemy, że możemy to albo na IKP zrobić, albo na moje IKP, jeżeli mamy taką aplikację zainstalowaną u siebie w telefonie, ale możemy też to zrobić w placówce. Już te placówki mają taką wprawę w realizacji tego programu, że z całą pewnością pomogą nam być może na miejscu tę ankietę wypełnić, a z całą pewnością będziemy mogli po prostu otrzymać również skierowanie. Natomiast zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby założyć, ono już jest, ale żeby otrzymać hasło login do swojego IKP, bo każdy ma internetowe konto pacjenta, to jest miejsce, gdzie gromadzone są wszystkie nasze dane, po to, żeby mieć do nich dostęp, trzeba się po prostu zalogować, trzeba mieć profil zaufany i zachęcamy do tego, żeby żeby zdobyć ten klucz cyfrowy do bardzo wielu usług. Jedną z nich, tych cyfrowych usług, jest właśnie IKP, gdzie mamy wszystkie informacje na temat swojego zdrowia, wykonywanych badań, wszystkie możliwe skierowania, jakie otrzymujemy od lekarzy. No w IKP również mamy oczywiście recepty, to już powiedziałabym, jest tak popularne, że bez tego no właściwie ani rusz.
Ja się pochwalę, bez tego ani rusz. Zrobiłem sobie te badania w ramach tego programu Profilaktyka 40+. Zdrowy. Pani też sobie robiła?
Oczywiście, że tak. Skorzystałam jak najbardziej. No, chwalić się nie będę, ale też wyszło, że jest nieźle.
No i bardzo dobrze, tego się trzymajmy. Pan Dariusz jest z nami z pytaniem. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Chodzi o tą barierę, przeszkodę, która nieraz utrudnia zdecydowanie się, czyli można iść do jakiegokolwiek laboratorium, które wykonuje takie historie, ale niekoniecznie bez skierowania od lekarza, bo przecież lekarz trzeba iść jeden dzień, nieraz zawalić w pracy albo kolejny dzień, czyli można bez skierowania od lekarza, tak?
Pod tak, tylko trzeba mieć 40 lat ukończone, pani Małgorzata, to prawda? I dowód osobisty.
Skierowanie otrzymamy w systemie po wypełnieniu na IKP bądź na moje IKP ankiety i to skierowanie wygeneruje się automatycznie, a konkretnie będzie to czterocyfrowy kod e-skierowania. I ten czterocyfrowy kod będzie podstawą do tego, aby zarejestrować się, podając ten kod do jednej z tych placówek, tych podmiotów, które wykonują, realizują ten kod.
Ale mówiliśmy, pani Małgorzato, o tym, że poza tym właśnie internetowym kontem pacjenta możemy w tych placówkach się również zgłosić, czy jednak nie możemy, gdzie się wykonuje te badania Profilaktyka 40+ i tam otrzymamy ten numer i to skierowanie, bo na przykład jesteśmy nie internetowi, chociaż to już teraz rzadkie.
Rzadkie, to prawda. Jest kilka placówek, które na miejscu pomagają tę ankietę wypełnić. Na naszej stronie internetowej wyszczególniamy te placówki. Można zresztą ten wykaz również uzyskać pod numerem bezpłatnej całodobowej infolinii 800-190-150. Natomiast no, zachęcamy żeby IKP jednak założyć sobie, żeby otrzymać ten dostęp do swojego konta internetowego, bo na tym koncie mamy rzeczywiście wszystko. Natomiast w kilku placówkach, i zaraz powiem Państwu, w których placówkach możemy na miejscu
uzyskać to skierowanie.
Tak, tę ankietę wypełnić i...
To są pewnie niektóre przychodnie POZ-u, które są w tym programie.
To bez wątpienia, już je mam, mianowicie w Szczecinie możemy przy ulicy Mickiewicza Niepodległości i Odzieżowej w trzech przychodniach na miejscu taką ankietę wypełnić. Nie wiem, czy zabrzmi to jak reklama, niemniej informacja bardzo praktyczna. W przychodniach LuxMed one zgłosiły taką możliwość, aby u nich na miejscu wypełnić ankietę i otrzymać w związku z tym e-skierowanie. Na tej podstawie dopiero się zarejestrujemy, bo oczywiście trzeba przyjść z próbką moczu, trzeba być przygotowanym do tego badania. Wiadomo, że krew oddajemy rano, musimy do tego być przygotowani, naczto i tak dalej. Więc parę informacji musimy mieć, aby z tego programu skorzystać, ale najważniejsze to po prostu wypełnić ankietę i otrzymać e-skierowanie.
Zróbmy to, żebyśmy zdrowo żyli i zdrowi byli. Bardzo dziękuję za te wszystkie zachęty, informacje. Pani Małgorzata Koszul, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozdrawiamy.
Dziękuję. Powiem tylko na koniec. Infolinia całodobowa 800-190-590.
800-190-590. I to tak. Całą dobę.
Całą dobę, bezpłatny telefon. Tutaj możemy otrzymać wszystkie informacje, jak, gdzie się leczyć na NFZ.
Pełnia szczęścia. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy.
Dziękuję. Dobrego
wszystkiego
dnia.
Wszystkiego dobrego dnia. Słuchaczom też życzymy dobrego dnia, tej resztki, która pozostała, ale to taka miła resztka, bo większość z nas rozpoczyna weekend. No, ale przed nami też ładny, pogodny dzień sobotni, jak to niektórzy mówią, i dzień niedzielny, więc mam nadzieję, że upłynie naszym słuchaczom na dobrym spędzaniu czasu. My w każdym razie polecamy się w poniedziałek po 12:00 czas reakcji, a skoro się polecamy, no to przypominamy telefony. Czujny 510 37 32. Drugiego już nie będę przypominał, bo audycja się kończy, ale jeszcze polecamy adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Wawrzyniec Szwaja, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.